Ceny w Polsce rosną o niespełna 3%. Unia Europejska podpisuje nowe umowy handlowe, a w kraju szykuje się podwyżka płacy minimalnej. Co te zmiany oznaczają dla gospodarki, przedsiębiorców, a przede wszystkim nas, czyli zwykłych konsumentów? O tym porozmawiam z naszym gościem, ekonomistą Arturem Chmajem z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry.
Witam.
Ale na początku te najświeższe informacje. Chiny poprą kandydaturę Polski do członkostwa w grupie G20. Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział, że taka deklaracja padła podczas spotkania szefów dyplomacji obu państw. Na początku miesiąca, przypomnę, prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami. Stany Zjednoczone będą gospodarzem tego wydarzenia. Polska jako 20. gospodarka świata ma w nim uczestniczyć jako obserwator. To zaproszenie niektórzy komentowali jako tylko zaproszenie, takie niezobowiązujące, a tutaj teraz też taka deklaracja ze strony Chin. Co to dla nas oznacza?
W sensie pewnego prestiżu, czy jakiegoś takiego miłego połechtania naszego ego, pewnie dużo. W praktyce myślę, że nie aż tak bardzo, dlatego że trzeba znać swoje miejsce w szeregu, że tak się wyrażę. I to, że nawet się tam gdzieś w okolicach tego 20. miejsca lokujemy wśród tych gospodarek na świecie, no to umówmy się, że nawet jeśli nas tam zaproszą formalnie, będziemy w tym gremium brać jakiś udział, to ten nasz głos nie będzie tam specjalnie istotny. Nie będziemy mogli narzucać swoich warunków albo blokować jakichś Mercosurów czy innych, powiedzmy, porozumień na gruncie kontaktów tych globalnych, światowych. No oczywiście jest to miłe, fajne, sympatyczne. Ja cieszę się z perspektywy tych 30 lat w Polsce, bo przeszliśmy naprawdę długą drogę od, powiedzmy sobie, tej postperlowskiej ruiny w gospodarce do właśnie tego, no mimo wszystko, ekskluzywnego klubu gospodarek. Natomiast, no powiedzmy, poza tym prestiżem i poza udziałem, często tutaj te jakieś wymierne skutki tego nie muszą mieć miejsca. Tym bardziej, że tak naprawdę ci, którzy zarządzają gospodarką, nie mówią o politykach, patrzą na parametry makroekonomiczne, a nie na tam, powiedzmy, prestiżowe imprezy i czy ktoś wystąpi, czy to wystąpi ten, czy inny polityk, jak mamy te spory wewnętrzne, kto powinien Polskę reprezentować, to czy to jest takie ważne, jest tego, nie wiem. Ja bym się cieszył, gdyby, powiedzmy, inflacja nie wzrosła, gdyby PKB szybciej przerastało, gdyby dług publiczny wolniej przerastał, gdyby agencje ratingowe nam nie psuły tego imidżu, no bo to się trochę kłóci, tak? Tu mamy ostrzeżenie ze strony agencji ratingowej Moody, no i owszem, to łagodzi, powiedzmy, ten ból, ale dla ekonomistów ważniejsze będzie właśnie to, jak postrzegani jesteśmy jako gospodarka, a nie to, czy gdzieś tam w spotkaniu na Miami ktoś się od nas pojawi, czy nie.
To wracamy w takim razie do Polski i do inflacji. W sierpniu ponownie hamowała. Główny Urząd Statystyczny wczoraj potwierdził, że w ubiegłym miesiącu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, licząc rok do roku o 2,9%. W lipcu ten wskaźnik wyniósł 3,1. Na ile ten poziom jest dla gospodarki korzystny?
No dla gospodarki pewnie jest i to, że wykazuje tendencję do spadku, to samo sobie jest czymś bardzo pozytywnym. Bo generalnie im mniejsza inflacja, tym większy spokój, tym większa przewidywalność, tym łatwiej cokolwiek planować, prognozować, decyzje podejmować biznesowe i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że obym się mylił, tak, że to nie jest takie chwilowe jakby wyciszenie problemu, bo dalej przed naszą gospodarką mnóstwo niewiadomych. Tak, przede wszystkim w tej chwili jawi się tym głównym problemem ta nierównowaga budżetowa, tak, ten poziom zadłużenia państwa, bo to niestety lawinowo przerasta i teza polityków, że jak coś zostaje raz przyznane, to nie może być odebrane, nas tutaj prowadzi na manowce, że tak powiem. Do tego dochodzą wydatki na zbrojenia, których nikt kwestionuje i musimy to robić. W związku z tym, jak to dalej się potoczy, nie wiadomo. No niejasne są losy cen energii w Polsce wskutek różnych, powiedzmy sobie, pomysłów i decyzji na tak czy na nie. Do tego dochodzi parę tych takich, no mimo wszystko trudnych sytuacji gospodarczych, no choćby ten wzrost płacy minimalnej, kolejny wzrost kosztów dla przedsiębiorców. Troszkę też ten spadek inflacji wynika z mniejszego popytu. Wiele branż raportuje spadek ilości zamówień, mniejszy popyt, przewidywane kłopoty w niedalekiej przyszłości, więc tutaj te perspektywy są takie, powiedziałbym, mgliste i dla mnie ten spadek inflacji jest właśnie pochodną takiego wyczekiwania, co to będzie dalej, także w kontekście międzynarodowym i chociażby te niepokoje podsyca to, co wydarzyło się tym incydentem z rosyjskimi dronami, więc te perspektywy są takie niejasne, takie wyczekiwanie to jest dla mnie. Oby ono w sensie w skali inflacji trwało, natomiast co z tego wyniknie, no musimy poczekać, tak? Tutaj nie ma dzisiaj, myślę, osoby, która byłaby w stanie przewidzieć ten kierunek zmian, a dla mnie też takim symptomem, że no powiedzmy te perspektywy są nie do końca optymistyczne, jest to, że Rada Polityki obniżała kolejny raz stopy procentowe, gdzie wydawało się, że to nie jest stale pewne, a w tym momencie nawet tam pewnie coś w rodzaju paniki powstało w tym gremium, że trzeba tą gospodarkę jednak pobudzać, tak? Więc tutaj te negatywne efekty gospodarcze pewnie powodują taki marazm troszeczkę, ale z perspektywy inflacji to dobrze, tak? Niższe stopy, tańszy pieniądz, jakiś tam zawsze jest to bodziec napędowy dla gospodarki.
Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, tygodniu w programie o Mercosurze, ale w cieniu umowy z Mercosurem Komisja Europejska zatwierdziła nową umowę handlową między Unią a Meksykiem. Ten dokument ma wzmocnić relacje gospodarcze, otworzyć rynek dla europejskich eksporterów. Ważne to jest dla rolników i producentów żywności, bo Meksyk jest importerem netto artykułów spożywczych. Teraz umowa czeka na ratyfikację przez państwa członkowskie. To chyba dobry sygnał, jeżeli chodzi o rolników, przedsiębiorców.
W każdej części, że tak powiem, gospodarki, nie tylko w rolnictwie, czymś dobrym jest dywersyfikacja, brak uzależnienia od jednego czy drugiego kierunku, produktu, sektora i tak dalej. Zakładając, że umowa Mercosuru dojdzie do skutku, bo to jest jeszcze proces stale nie do końca zakończony, niepewny, nie wiadomo, czy to rzeczywiście w tym kształcie wszystko się ostanie, ale zakładając taki z perspektywy, powiedzmy, takiej trochę populistycznej, negatywny scenariusz, że wszystko to wejdzie w życie i ta Europa zostanie zalana na tą żywnością z Ameryki Południowej, no to przyjrzyjmy się, czym zostanie zalana, tak? No akurat z perspektywy polskiej to nie do końca są te dziedziny, które nam bardzo grożą i tu są kraje w Europie, które powinny się trochę bardziej tego obawiać niż Polska. Więc ja myślę, że ten nasz taki polityczny opór to jest takie trochę machanie szabelką nie, bo my tutaj nie chcemy zmian i tak dalej. Z drugiej strony faktem jest, że Polska jest liczącym się producentem żywności, jednym z czołowych eksporterów żywności w ogóle z Europy, więc tutaj no jakieś te skutki mogą być, ale to pokazuje, jak newralgicznym mechanizmem jest gospodarka. Niemcy chcą Mercosuru, bo chcą sprzedawać swoje samochody, tak? Francuzi się bronią, bo tamtejsze rolnictwo też na tym może ucierpieć. Więc ten splot interesów jest taki, że trzeba pewnego wyważenia i właśnie powiedzmy takie inicjatywy, jak szukanie czegoś jeszcze, co ten załóżmy sektor, który ucierpi na Mercosurze, a tu ma pewne szanse, no to to jest właśnie złoty środek, najlepsza metoda, żeby sobie radzić z problemami. Każdy nowy kierunek, a Meksyk rzeczywiście jest tutaj wdzięcznym tematem, to jest szansa. Jej wykorzystanie jeszcze w kontekście tych niejasnych relacji USA-Meksyk, bo tutaj cały czas mamy te różne, powiedzmy sobie, nieoczekiwane pomysły prezydenta USA, to jakąś szansę stwarza, tak? No, czy to zrekompensuje, czy to będzie takie równoważące potencjalne straty z Mercosuru, nie wiemy. Czas musi pokazać, jak to wszystko się ułoży.
To jest program Teraz Gospodarka. Do rozmowy z naszym gościem, ekonomistą Arturem Chmajem, wrócimy za chwilę. Ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Artur Chmaj, jest moim i państwa gościem. Wracamy po krótkiej przerwie. Komentujemy to, co aktualnie dzieje się na rynku gospodarczym i ekonomicznym. Dobra informacja dla tych, którzy planują kupić mieszkanie. Od 11 września weszły w życie nowe przepisy dotyczące rynku nieruchomości i deweloperzy muszą publikować na swoich stronach internetowych ceny mieszkań i domów, dodatkowe koszty, historię zmian celem. Chodzi o to, żeby była większa przejrzystość, ale też ochrona właśnie kupujących. Może to zahamować na przykład wzrost cen mieszkań? Co się zmieni na rynku nieruchomości?
Ja myślę, że przede wszystkim na cenę mieszkań wpływa koszt ich wybudowania. To jest ten główny czynnik. To nie jest tak, że deweloperzy to są jacyś bardzo nieuczciwi ludzie, którzy chcą zarabiać krocie na nie wiadomo czym, bo niestety te koszty tej branży bardzo mocno wzrosły w ostatnich kilkunastu nawet latach, co też te ceny winduje. Natomiast rynek mamy niezrównoważony, dalej mamy popyt na mieszkanie niezaspokojony i to powoduje, że tutaj ta skłonność do podwyższania cen w sytuacji, kiedy można to zrobić, jest pewnie większa niż przeciętnie. Natomiast ja myślę, że konkurencja jednak w tym momencie swoje zrobi, dlatego że ta transparentność cen będzie takim no, mechanizmem, który ostudzi, że tak powiem, apetyty. Nawet w dobrych lokalizacjach, w dobrych miejscach, gdzie te ceny są najwyższe, będzie trzeba się już troszeczkę zreflektować, czy to tak można. Ja pomijam oczywiście sytuacje nieuczciwe, tak, że wychodzimy z tą ofertą, słysząc jako nabywca, że to jest mieszkanie za przysłowiową czapkę gruszek, a dopiero potem okazuje się, ile tak naprawdę kosztuje, więc tego typu patologie coś takiego powinno wyeliminować. Tak sobie z ciekawości przeglądałem strony internetowe kilku deweloperów, no to rzeczywiście ta informacja podawana transparentnie jest o tych kwotach. I gdybym był w sytuacji nabywcy mieszkania, to mając nawet taką możliwość, dzisiaj siedząc sobie, prawda, w fotelu, można wygodnie poszukać optymalnej oferty dla siebie, widząc konkretnie, ile kosztuje dany lokal, dane mieszkanie, no to ta decyzja jest łatwiejsza. Jeżeli deweloper zacznie coś tutaj zmieniać, no to ta decyzja pewnie może być cofnięta. I to jest jakiś taki element, który do pewnej dyscypliny deweloperów przywoła.
Europejski Bank Centralny nie zmienił poziomu stóp procentowych. Pozostała stopa depozytowa na poziomie 2%, a stopa operacji refinansujących banki na poziomie 2,15. Co to oznacza dla nas?
Przede wszystkim stabilność i przewidywalność. Tak? Tak dla porównania mamy ostatnio dość paniczny trend obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Fed próbując przeciwdziałać spadkowi wartości dolara i różnym kłopotom w tamtejszych branżach, te stopy dość radykalnie obniża i no, nie przypominam sobie, żeby tak w moim odczuciu panicznie te stopy były zmniejszone. Mieszane. Więc to, że Europa je utrzymuje, to przede wszystkim pokazuje, że z tej makroekonomicznej perspektywy nie ma przesłanek, żeby zmieniać, a to oznacza, że ta gospodarka mimo swoich tam powiedzmy różnych słabości ma się generalnie dobrze. Tak? Do tego te perspektywy związane z pomysłem inwestowania w określone branże, choćby te związane z produkcją wojskową, tak? No to nakręca koniunkturę. Proszę zobaczyć, jak wyglądają kursy producentów, powiedzmy sobie właśnie tego sprzętu, czy pancernego, czy lotniczego, czy wojskowego. No wiadomo, są też branże, które mają kłopoty, ale taka stabilność jest w tym momencie czymś, czego tak naprawdę gospodarka potrzebuje najbardziej, więc dla mnie dobra wiadomość.
I rząd ogłosił, że od stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł. Zmiana dotyczy ponad 3 milionów osób. Tam oczywiście środowiska między innymi Solidarności mówią, że powinno być około 5 tysięcy. Tak się nie stało, jest 4806 zł.
Oczekiwania związkowców zawsze były większe niż te realne możliwości i zdolności gospodarki. Więc to trudno się temu dziwić. Natomiast no to, że ta podwyżka się dzieje, cóż, no mieliśmy problem z inflacją, tak, i to spory ostatnimi czasy, więc pewnie jest oczekiwana i powinna rzeczywiście się pojawić. Natomiast no cóż, pamiętajmy też, że rynek pracy nam się schładza, tak? Już nie ma takiej dynamiki, już są generalnie jakieś takie symptomy do wzrostu bezrobocia. Też pewne redukcje zapowiadają w niektórych branżach związane właśnie z tymi popytowymi sprawami, o których mówiłem. Więc tutaj nie ma jakiejś takiej presji do wzrostu większego wynagrodzeń, niż wynikałoby to właśnie z tych bieżących inflacyjnych założeń. Pytanie, jak to się ma do kondycji gospodarki? No bo patrzmy na to też oczyma przedsiębiorcy, który musi przewidzieć ten fundusz płac większy, niż to było zakładane. Jeżeli go na to stać, jest to akurat branża, która jest w rozkwicie, czy w jakiejś takiej dobrej kondycji, większego problemu nie ma. Natomiast kłopoty mogą się zacząć w branżach, które mają problemy i tutaj najczęściej tak naprawdę ostatnim ogniwem takiego łańcucha zdarzeń jest redukcja zatrudnienia. No i tego nie unikniemy. Tak było, jest i będzie. Tak? Więc tutaj sam wzrost wynagrodzenia minimalnego ok. Chociaż ja przyznam się, zawsze mam takie trochę rozterki, jak do tego podchodzić, bo to jest dla mnie takie sięganie do cudzej kieszeni po nie swoje pieniądze. Rząd może ogłosić wszystko, co dowiodło ostatnie lata. Natomiast chodzi o to, żeby te decyzje były nie oderwane od rzeczywistości, tylko powiązane z nią. A akurat przy wzroście płacy minimalnej, no nie do końca tak w ostatnich wielu latach było.
To na koniec jeszcze zapytam o milionerów na Podkarpaciu. Ich liczba w porównaniu z ubiegłym rokiem trochę spadła, bo osób, które zarobiły 1 000 000 zł, było w ubiegłym roku 1270. To 19 mniej niż w 2023 roku. Jak spadek liczby milionerów wpływa na gospodarkę lokalną?
No, to jest złożony problem. To nie da się tak tego jednym prostym tutaj jakimś tam narzędziem diagnostycznym ocenić, dlatego że przede wszystkim ta struktura milionerów jest tak charakterystyczna, to, że tak powiem, przesilenie w kierunku osób starszych jest naturalne i tu demografia trochę swoje robi. No, nie chcę być brutalny, ale część ludzi po prostu przestaje być przedsiębiorcami z powodów wiadomych. Z drugiej strony te wszystkie procesy związane właśnie z tymi nierównościami w gospodarce, bo no, nie jest tajemnicą, tak? No, 1% ludzkości dysponuje większością tego, co w ogóle ludzkość posiada, ale jeżeli patrzeć na to tak, że ta liczba milionerów jest pokłosiem no, troszkę gorszej kondycji tej gospodarki, no bo inaczej się te pieniądze zarabiają. Tak, oczywiście gro milionerów żyje z renty, bo mają nieruchomości, czy żyje z jakichś aktywów finansowych odziedziczonych często po wcześniejszych pokoleniach, więc to taka trochę specyficzna sytuacja, ale jeżeli założyć, że milioner to jest rzeczywiście przedsiębiorca i te miliony wynikają z jego aktywności, sukcesu, decyzji, po prostu tego biznesowego skutku działania, no to może być symptomem właśnie tego, że te perspektywy nie są do końca jasne. Być może to też jakieś błędy, decyzje podjęte, nietrafione. No to nie można tak tutaj prostej linijki przyłożyć i od razu wyznaczyć, dlaczego tak się stało.
Ale to tylko nieznaczny spadek, myślę, że nawet niezauważalny, a do tematu milionerów wrócimy w programie za chwilę. To, co dzieje się w gospodarce, to, co dzieje się w ekonomii, komentował dla Państwa ekonomista Artur Chmaj z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.